przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na początku wakacji. To taki czas, w którym mamy troszeczkę inne myślenie. Może się aż tak bardzo nie stresujemy, jest słońce, myśli się bardziej pozytywnie. To jednak też czas, w którym w historii polskiej dochodziło do największej ilości bitew. Ponieważ wielkie bitwy nie były toczone późną jesienią albo nie daj Bóg zimą, ale raczej zaczynały się na późną wiosnę, a kończyły wczesną jesienią. Dlatego też w te wakacje chciałbym Państwa zaprosić do pewnej opowieści. Będziemy sobie opowiadać o bitwach. O polskich bitwach, tych, które wygraliśmy. Mogę opowiadać o bitwach, które przegraliśmy, ale po co? Po co? Mam tutaj zawsze w głowie Amerykanów, którzy swoją historię opowiadają zawsze jednoznacznie. My jesteśmy bohaterami. My jesteśmy rewelacyjni. My jesteśmy panami świata. Gdyby jacyś kosmici zaatakowali świat, zaatakowaliby Waszyngton. Gdyby, nie wiem, trzeba było wybrać największego wojownika w historii świata albo taktyka, to pewnie byłby też Jerzy Waszyngton. I tak dalej, i tak dalej. Amerykanie są z tym strasznie pyszni, ale z jakiś sposób imponują mi. Imponują mi, ponieważ mnie uczono historii w inny sposób. Uczono mnie w ten sposób, że miałem takie wrażenie, że myśmy coś zniszczyli. Coś straciliśmy. Oczywiście straciliśmy Polskę na 123 lata. Prawdą jest, że Polska została rozebrana, zniszczona przez państwa ościenne i przegraliśmy jeden konflikt. Konflikt, który kosztował nas bardzo dużo czasu, niewoli, siły i energii, którą zmarnowaliśmy na walkę o niepodległość, o to, co było w naszych sercach. Ten okupant, a później też inny okupant, okupant sowiecki, robił wszystko, żebyśmy nie byli dumni z tej historii. I oczywiście nie da się zabić historii w narodzie, w myśleniu od razu. Więc wprowadzono taki podział. Podział, który na przykład widać u pana Jasienicy, bardzo dobrego historyka, ale gdzieś ten podział u niego funkcjonuje, że do Piastów to można być dumnym z historii. Głównie dlatego, że walczyliśmy z Niemcami, to Rosjanom pasowało. Pasowało to tym Rosjanom carskim i pasowało to tym Rosjanom później sowieckim, ale później to już było źle. Może wcześniej Jagiellonowie jeszcze, jak walczyli z Krzyżakami, ale później Jagiellonowie, a nie daj Bóg już ta Polska za czasów elekcyjnych, ci królowie wybierani, ta szlachta, która się tutaj rzuca od prawa do lewa i nie wiadomo co im się wydaje. Straszne! Ja w ten sposób byłem uczony wszystkich przywilejów szlacheckich, że to było straszne. Straszne, bo po 400 latach doprowadziło na przykład do upadku Polski. Gdyby tak dzisiaj politycy myśleli 100 lat do przodu. Nie znam żadnego, który tak myśli. Ale tak nam przedstawiano lekcje historii. A ja chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, w tym roku, opowiedzieć o czymś, z czego będą Państwo dumni. Bo Polacy byli potęgą, bo wygrywaliśmy wielkie bitwy, bo mogliśmy się pochwalić i na zachodzie, i na wschodzie nie mieliśmy kompleksów. Dlaczego? Bo byliśmy zupełnie innym narodem. Narodem Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Niektórym to się bardzo źle kojarzy. Szlachta to potomkowie rycerzy, którzy w sposób bardzo cywilizowany i bardzo bym nawet powiedział może demokratyczny, wywalczyli sobie prawa, których później chronili. Ten proces nie jest czymś rewelacyjnym w Europie. Trzy państwa, można powiedzieć, poszły tą stroną. Węgry, które jednak później upadły z powodu wojen z Turcją, olbrzymim przeciwnikiem, a potem dostały się pod jarzmo habsburskie, w związku też z czym ich ta parlamentarność upadła. Ale poza Polską była jeszcze Anglia, wielki, wspaniały kraj, który ostatecznie zdobył pół świata i mówiono o nim, że nad Imperium Brytyjskim słońce nie wschodzi i nie zachodzi. A przecież tam dochodzi do tego samego. Szlachta walczy o swoje prawa, powoli buduje parlamentaryzm, zyskuje prawa, które ograniczają władcę z nadania boskiego. Oczywiście Anglia ma zupełnie inną historię niż my. Inne położenie geopolityczne, innych przeciwników, inne problemy. Ale to tak naprawdę ten sam kierunek. Kierunek, w którym jakaś grupa społeczna, w tym przypadku rycerstwo, dochodzi do swoich praw. Potem w Anglii dochodzili też mieszczanie i tak dalej, ostatecznie wszyscy. U nas to zostało przerwane. Głównie dlatego, że sami ten system wypaczyliśmy, ale możliwe, że gdyby nie doszło do rozbiorów, on by sam się oczyścił. Możliwe, a możliwe, że nie. I to mówię dlatego, mimo że będę mówił o bitwach przez całe wakacje, aby Państwo wiedzieli, co to był za duch. duch ludzi, którzy w tych bitwach walczyli. Duch rycerski, który uwidoczył się głównie w formacji zwanej u nas husarią. Ale wcześniej był on już widoczny u rycerstwa, ponieważ pierwszą bitwą, o której będę mówił, w bitwie pod Orszą, już za tydzień, tam husaria była, ale nie, w zasadzie nie odegrała żadnej roli takiej militarnej, poważnej. Ale już był ten duch, duch obywatela, który walczy w obronie swoich wolności. Przed innym systemem, który te wolności chce mu zabrać. I póki ten duch był w tym narodzie, byliśmy potęgą. Mieliśmy odwagę. Proszę Państwa, szlachcic polski, który stawał na wojnę, tak jak mówię, większość naszych bitew, będziemy mówili o husarii, poza pierwszą, nie zarabiał na wojnie. On do niej dokładał. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj sytuację, w którym wybuchłaby wojna i państwo idą do punktu werbunkowego i mają państwo, nie wiem, 50 tysięcy złotych i za te pieniądze państwo kładą te pieniądze i mówimy, dobra, to ja idę walczyć, tu są moje pieniądze, dajcie mi broń. No absurd. To państwo musi nam zapewnić mundur, uzbrojenie, wyszkolenie. A czy tak było w Polsce szlacheckiej? Nie. Husarz sam się kształcił, sam się wyposażał i sam za wszystko płacił. Z niesamowite. On do tego biznesu ciągle dokładał. Dlatego też fenomen husarii polskiej polega na tym, że tylko w Polsce taka jednostka mogła powstać. Husarzy to kopijnicy i główną bronią była kopia. Największa 6 metrów 20 centymetrów. Największe kopie w historii. Kopie akurat dostarczało państwo. To była jedyna część uzbrojenia, którą państwo miało obowiązek dostarczyć husarzowi. Ta kopia była tak niezwykle długa, że żeby nią władać odpowiednio, husarz musiał ćwiczyć. Ćwiczył całe życie. Odkąd młody chłopak siadał na konia, ojciec uczył go fechtunku i uczył go tego, że warto umierać i walczyć za swój ród, za swoją wiarę, za swoją ojczyznę i za swoje przywileje. Czyli prawa, które on nabył i którzy inni mu zabiorą. Tylko w Polsce to mogło wypalić, ponieważ mieliśmy w Polsce w pewnym momencie bogatą klasę średnią. Ja wiem, że tutaj ktoś powie, o, 90% społeczeństwa to byli chłopi. Pewnie, że byli chłopi. I oni rzeczywiście nie byli klasą średnią. Ale myśmy mieli najwięcej klasy średniej, średniej szlachty, nie tych magnatów, którzy mają kupę pieniędzy i brzuchy wielkie, ale tej szlachty, która ze swojej pracy jest w stanie się wyżywić, wykarmić, ale ma też na tyle pieniędzy, że jest w stanie uzbroić i bronić. To było u nas, to było też na Węgrzech i też było w Anglii. We Francji nie, we Francji nie było czegoś takiego. Tu było, też nie było w Rosji, bo w Rosji na przykład Rosjanie stwierdzili, że husaria w pewnym momencie to świetny oddział i trzeba go też wprowadzić. No i wprowadzili, słyszeli państwo kiedyś o husarii rosyjskiej? Była, naprawdę była. Nie odniosła żadnego zwycięstwa w swojej historii, ponieważ to byli żołnierze, którym normalnie zakładano zbroję, dawano pikę i mówili idź walczyć, a oni uciekali, no. Kiedy sytuacja była tragiczna. Husarze nie uciekali, bo walczyli o coś więcej niż żołd. Bo tego żołdu dostawali żołd. Żołd głodowy tak zwany, czyli taki, który im starczał na to, żeby zakupić jedzenie. A czasami nie było nawet tego. To on musiał utrzymać konia. Proszę Państwa, koń husarski kosztował nawet 1500 dukatów. Za to można było kupić 22 działa. A takich koni trzeba było mieć przynajmniej 3. Dla siebie. W ramach formowania się oddziałów husarskich, bo husaria przyszła do nas z Węgier, pierwsi husarze to byli Węgrzy właśnie. Ten sposób nam się spodobał. Kopijnik, lekki, szybki, ewoluował u nas. Początkowo husarze mieli tarcze, odrzuciliśmy tarcze. Mieli pióra przejęliśmy. Dodaliśmy uzbrojenie, piękne skóry lampartów, tygrysów, wilków, jeżeli ktoś akurat nie miał tyle pieniędzy. Skrzydła, które były, rzadko były podwójne, ale były pojedyncze, albo przymocowywane do zbroi, albo do siodła. Ten widok husarza, który przerażał takiego żołnierza, który przyszedł, to było coś niesamowitego. Jest świadectwo bardzo późne kawalerów cesarskich, którzy pod Wiedniem zatrzymali swoją szarżę, aby patrzeć na szarżę husarską, bo była tak piękna. To byli żołnierze, którzy ćwiczyli całe życie swój fechtunek, którzy mieli odwagę atakować kilkakrotnie, nawet 10 razy w ciągu jednej bitwy. Za każdym razem można było zginąć. Łamali kopie, oczywiście. Potem wyciągnęli misericordię, to był taki długi szpikulec. Można powiedzieć miecz, ale miecz ani nie był z prawej, ani z lewej strony tępy, tylko miał tępy kolec. To był taki do dźgania. Mieli szable, nadziaki, pistolety, byli wyposażeni. Każdy szlachcic, który startował jako husarz, który przybywał jako husarz, musiał mieć swój poczet, czyli dwóch żołnierzy dodatkowych, których sam utrzymywał, którzy podawali mu kopie, walczyli w drugim, w trzecim szeregu, nie w pierwszym, że szlachcic wielce urożony to on w trzecim szeregu, bo jak pierwszy padnie, drugi padnie, to on może uderzy, a najlepiej jak ucieknie. Nie, on walczył w pierwszym szeregu, miał najlepszą zbroję, najlepsze uzbrojenie. Zbroja husarska potrafiła wytrzymać tam kulę z pistoletu. Proszę Państwa, mamy informację, że w bitwie pod Lubarem w 1660 roku zbroja husarska uratowała życie człowieka, który oberwał kulą armatnią. W związku też z czym no, jest to rzeczywiście wyczyn niezwykły. Zbroja bardzo, bardzo dobra, bardzo droga, którą trzeba było kupić, no, którą trzeba było dbać. Proszę Państwa, husarzy byli tak cenieni w polskiej tradycji, że jeżeli ktoś był oficerem, na przykład w lekkich dragonach, czy w czymś takim, czy na przykład w jeździe kozackiej, jazda kozacka to nie znaczy, że stworzona przez kozaków, tylko walcząca na wzór kozacki, czyli lekka, tak mówiono. Potem to zmieniono, bo oczywiście po powstaniach Chmielnickiego to się bardzo źle, że tak powiem, kojarzyło jazda kozacka, ale tak się wcześniej mówiło, jazda kozacka. To taki potrafił być oficerem, przychodził do husarii, stawał się szeregowym, totalnym, zwykłym husarzem i dla niego to był awans. Służy w husarii. W tej husarii. Każdy wielki ród miał husarzy, swoich własnych, wystawiał swoich synów, swoich wnuków. To były wielkie nazwiska wielkich rodów, szlachty, która walczyła, magnatów, którzy też walczyli w pierwszych szeregach. Ktoś powie, jakim cudem w związku też z czym ta jednostka wojskowa ostatecznie no, nie udało jej się obronić Polski przed upadkiem. Niektórzy mówią, no rozwój broni palnej, kpina. Będę Państwu pokazywał, jak to była kpina. Po pierwsze, proszę Państwa, no prawda jest taka, że ta broń dużo strzelała w różnych kierunkach, a nie zawsze strzelała. I mamy takie już wyliczenia pokazujące, że jak jechała szarża 200 husarzy i oddawano do niej strzał, to potrafił paść jeden. Statystycznie padało do dwóch husarzy na 200, gdy strzelało 200 muszkietów. Nie o to chodziło. Ktoś powie, no nie wiem, nauczyli się walczyć z husarią. Powiedziałbym tak, rzeczywiście, Szwedzi, Rosjanie i tak dalej, nauczyli się walczyć z husarią. Przede wszystkim nie walczyli z nią. Im dalej w las, tym więcej drzew, jak mówią, tu było odwrotnie. Im czas płynął, tym mniej wielkich zwycięstw husarii z tego prostego powodu, że husarze nie mieli z kim walczyć, bo w polu nikt z nimi nie walczył. Gustaw Adolf wręcz w bitwie pod Warszawą, którą żeśmy przegrali, powiedział wprost, z husarią nie walczyć, jak husaria jedzie, to uciekać, schować się, przejedzie, wychodzić i walczyć dalej. Różnego rodzaju maszyny wojenne, kolce, które były wystawiane, wozy, tylko żeby husaria tylko nie zaatakowała. Ale to też nie był ten powód, bo mimo tego, mimo stosowań tego typu przeszkód, husaria i tak dalej potrafiła święcić triumfy. Gdzie więc upadek husarii? Dlaczego? Ktoś powie, wielkie wojny, potop. O, potop był straszną wojną. Zginęło mnóstwo polskich obywateli. Niektóre rody szlacheckie, jak potop wchodziły, nie wiem, ojciec miał 8 synów, wracał jeden. To rzeczywiście było straszne. Ale po tym coś się zmieniło. Po potopie zmieniło się coś w głowie. Szlachta stwierdziła, że może nie ma sensu walczyć. Może lepiej, tak jak w panu Tadeuszu, żyć na wsi, w dworze, chodzić na przyjęcia, czytać poezję, a szabla niech wisi na ścianie. I tacy szlachcice nie stawali już do bojów. Tacy magnaci nie stawali już w pierwszym szeregu. Wynajmowali oficera. Tak, płacili dalej, ale ten oficer już walczył za żołd. Nie za swoje prawa, za swoją wiarę, za swoje dzieci, za swoją żonę, którą zostawił w domu. Tylko za pieniądze. W związku z tym oddawali pole. I w ten sposób husaria upadła. Mówię to na początku naszego spotkania, żeby Państwo wiedzieli, po co te spotkania będą. Bo ja gdzieś wewnętrznie czuję, że przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, że warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić. A odnowić to możemy, jeżeli będziemy dumni z tego, skąd przyszliśmy. Papież Franciszek na ostatniej audiencji powiedział do rodziców, dbacie o to, gdzie idą wasze dzieci. Czyli jakie robią kursy pozaszkolne, czy się uczą języków, jakie szkoły, tak, jaki będą mieli zawód. Bardzo dobrze, ale nie dbacie o to, skąd wasze dzieci wyszły, a wyszły z chrześcijaństwa. A w Polsce, jak mówił Jan Paweł II, wielki papież, wyszły z chrześcijaństwa i z polskości, bo Polska to nasza matka. Zapraszam za tydzień do wysłuchania pierwszej bitwy. Będziemy mówić o bitwie od Orszom. A teraz chciałbym, żeby Państwo się wsłuchali jeszcze w pieśń, którą bardzo lubię. To jest Duma Ukraina w wykonaniu Jacka Kowalskiego. Wolę to wykonanie. Wiem, że Czesław Niemen też śpiewał tę piosenkę, ale jego wykonanie mi się mniej podoba. I proszę wsłuchać się w tą pieśń z takim przeświadczeniem, że to jest o nas, o naszym duchu. Do usłyszenia za tydzień.
Powiedz wdzięczna kobzo moja, umieli co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego. Cóż nad pograniczne kraje, kędy skoro lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzejrzane, młodą trawą przyodziane. Ujrzysz dąbrowy rozwite, ujrzysz pastwo rozmaite, zwierzu stada niezliczone i reproje niezłowione. Gdzie czasem wieśniak ochoczy, łowiąc sieci swoje toczy, albo na straż wyprawiony strzela wiesz, strzelec ćwiczony. Lub przez niemienione progi Dnieprowy kozak ubogi czołnem płynie nie bez strachu, chudo już w sołomachu. Pucasz za się w mocnej zbroi, warownym obozem stoi, który po szczupłym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie. Wtem próbuje w kole koni lub kopiją pierścień goni, a kiedy zaś trwoga przyjdzie, z trzaskiem z obozu wyjdzie. Pod świetnymi chorągwiami, głośny trąbą i bębnami, wieży pochylony lasem, dla sławy, dla zysku czasem. Tam młódź harce swoje zwodzi, a zaś we krwi często brodzi, pałasz kładzie w poszwę krwawy, cedząc zaś krew za rękawy. Drugiego też bystra strzała w sercu skrwawionym ostała, trzeci koń mi podeptany polega czasem bez rany. Zatem jedna przełomiona nazad ustępuje strona, zwycięzca niebłagany w tył srogie zadaje rany. A w tym dołupu zebrane rycerstwo zaś spracowane obraca się z trudu swego, dając chwałę Bogu swego. Dziękując czasem z wygrania, a podczas też więc z przegrania, na jakąż więc stronę stanie, bądź zawsze pochwalony Panie. Boże, który masz w swej pieczy ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi Ciebie, odpłać mu tę nędzę w niebie.